To nie będzie typowy reportaż. To będzie dziennikarskie śledztwo. Śledztwo idące tropami Mikołaja Kopernika. Człowieka, który dosłownie zmienił bieg świata. Jakie skrywa sekrety? Dlaczego przypominamy sobie o nim tylko w ważne rocznice? Urodzin albo śmierci? Dla młodego pokolenia medialnej popkultury, choć zabrzmi to strasznie, Kopernik jest tylko bohaterem cytatu. Cytatu ze znanego filmu.
Czy pani aby trochę nie przesadza? Przecież gdyby nie mężczyźni, świat w ogóle nie ruszyłby z miejsca. Wszyscy wielcy uczeni, ojcowie postępu, humaniści, wynalazcy byli mężczyznami i dlatego...
Niby którzy? Konkretnie, nazwiska.
No choćby Kopernik!
To kłamstwo! Kopernik była kobietą!
Co? No to Einstein!
Einstein też była kobietą!
A może kiedyś Płodowska też?
To akurat nie najlepszy przykład.
To oczywiście słynna seksmisja Juliusza Machulskiego. Tymczasem o Koperniku powstał już wiele lat wcześniej film, a nawet krótki serial. Niestety nie najwyższych lotów.
Dlaczego mu powiedziałaś, że się zgadzam?
Ach, to dobrze, to bardzo dobrze.
Co bardzo dobrze? To, że moja Anna, córka słynnego złotnika i mincera, idzie na służbę!
Do kogo? Wielce czcigodny nasz krewniak, jego wielebność pan Mikołaj Kopernik, kanclerz kapituły, sławny astronom, matematyk i lekarz. Poszukuje kogoś, kto zechciałby poprowadzić mu dom. To bardzo dobrze, że spokrewniona z nim, cnotliwa i godna zaufania pani Anna Schilling wyraziła swoją zgodę. Młodość pani Anny minęła już dawno. W cnocie i pobożności. Kto ośmieliłby się powiedzieć chociaż jedno złe słowo?
To fragment polsko-niemieckiego filmu z 1973 roku. Do tego obrazu jeszcze sobie wrócimy. Na razie ruszmy tropem mistrza Mikołaja. Najpierw pojechałem do Fromborka. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dobry, szczęść Boże, witam pięknie.
Wchodzimy do środka?
Wchodzimy do katedry archidiecezji warmińskiej, miejsca pochówku kanonika Kopernika, ale też najważniejszej świątyni na terenie Polski w tym regionie.
Remont jakiś?
Remont, tak. Jesteśmy w końcówce remontu, dużego remontu.
Tak.
Słyszymy odgłosy pracujących właśnie osób, ustawiają rusztowania, trwają prace przy witrażach, ale też jesteśmy przy końcówce remontu katedry tak dużego po raz pierwszy od drugiej połowy XIX wieku.
Po drodze minęliśmy tutaj te tablice poświęcone ponownemu pochówkowi Mikołaja Kopernika. To też się tutaj działo przecież.
To był 2005 rok. Prowadzono pracę przy czwartym filarze od wschodu, od łuku tęczowego i tam profesor Jerzy Gąsowski właśnie wskazał pochówek i szczątki, które określono jako kanonika Kopernika.
Nabyły wcześniej wątpliwości, czy to jest na pewno on, czy raczej to tak pan profesor z dużą pewnością powiedział to?
No, nauka wymaga potwierdzenia, czy ale inaczej badania naukowe wymagają pewnego procesu. Tu jak gdyby są dwie linie udowodnienia. Pierwsza to jest znaki na czaszce, uszkodzenie czaszki, które widać na portretach bliskich śmierci Kopernika, czyli jak gdyby najwcześniejszych.
To, jest to jakby... miał jakiś wypadek? Coś tam się wydarzyło?
Tego nie wiemy. Coś, w każdym razie widać wyraźnie uszkodzenie i ono jest na obrazach, więc to jest jakby linia taka, że skoro te portrety bliskie są i to samo jest na tej czaszce, to jest ta jedna linia, a druga to DNA owych włosów, które znaleziono w jego kalendarzu, którym robił notatki przez 40 lat. Ja zawsze mówię, że czytać książki, drawać się po głowie i wtedy włosy wypadną i z tych włosów, 10 włosów DNA jest tożsame z tymi szczątkami, które tu są pochowane w tym miejscu. Ten niepokój i problem, bo w czasach powojennych, po II wojnie światowej ta krypta została zniszczona, przemieszane szczątki. Ona też jest ważna, bo gdybyśmy mogli przenieść czy konserwować, wówczas badania prezbiterium pozwoliłyby znaleźć tam jeszcze jedną bardzo ważną przestrzeń, mianowicie kryptę biskupów polskich.
A to ona gdzieś tu jest, nie wiemy gdzie?
Jeszcze tego nie wiemy.
Czyli ta krypta, która jest tutaj przed nami, to wiemy, tak? I tutaj te 120 pochówków zniszczonych po wojnie, przemieszanych między sobą, tak?
Dopiero po opróżnieniu jej możemy próbować znaleźć kryptę właśnie z biskupem Łukaszem Wacerodem, bo on jest dla nas istotny, bo to jest wuj kanonika Kopernika. I tu DNA kości szczątków znalezionych i wuja potwierdzi nam pochówek Kopernika.
No to nie jest łamigłówka tak naprawdę. Katedra na końcu świata, ale można powiedzieć inaczej, na początku.
Kopernik napisał, dedykując dzieło o obrotach papieżowi Pawłowi, napisał, że pisze do ciebie Ojcze Święty z krańca świata, ale ten krańc świata rzeczywiście staje się w pewnym momencie centrum, bo stąd rozchodzą się jednak różne szlaki, miejsca, przestrzenie.
To ksiądz prałat Jacek Wojtkowski i muzyka z wydanej w 2021 roku płyty Kopernikus Przemysława Rudzia i Roberta Szaja. Płyty nagrywanej także we Fromborskiej Katedrze. Ale chodźmy dalej. Małgorzata Czupajło i Jagoda Semkow z muzeum tuż obok katedry. I słynny obraz z Mikołajem Kopernikiem w roli głównej. Obraz Jana Matejki, znany z każdego podręcznika. To jest chyba dobry moment, żeby zacząć rozmowę o Koperniku przed tym obrazem, bo jak ktoś w Polsce zamyka oczy i myśli sobie Mikołaj Kopernik, to co widzi? Oczywiście obraz Jana Matejki. I gdyby jeszcze ten Matejko namalował prawdę, to by było świetnie. Trochę nakłamał, nie?
Nie wiem, czy celowo.
Może nie wiedział.
Prawdopodobnie wiedział, ale był symbolistą. Poza tym, że bardzo realne są jego obrazy, takie bardzo realistyczne, to on również stosował głęboką symbolikę. I kiedy się patrzy na ten obraz...
Pięknie wyeksponowany w muzeum, tutaj na piętrze, są takie specjalne ławeczki, można sobie usiąść i jak ktoś chce, to rozumiem, może nawet pół godziny, godzinę, parę godzin spędzić, patrząc dosłownie prawie, że w oczy Mikołaja Kopernika.
Tak, co się zgadza? Miejsce się zgadza, bo Mikołaj Kopernik miał wieżę narożną jako mieszkanie. Ale nie zgadza się to, co na tej wieży robił.
No, tu jest jakiś taras, tak, na tej wieży, czyli jakby wyszedł z mieszkania na taras, na tym tarasie siada, opiera się o barierkę, w tle widać katedrę, prawda, za jego plecami, gdzieś tam rozgwieżdżone niebo i on też w to niebo się patrzy. Co, nie miał tarasu?
Najprawdopodobniej nie, a na pewno nie używał go tak, jak tutaj pokazane, bo obok Kopernika jest jego instrument parafaktyczny, którym on obserwował niebo.
To takie duże drewniane, tak?
Tak, ten duży drewniany trójkąt to jest instrument paralaktyczny. Inaczej trikwetrum. I on używał go, ale na pewno nie na wieży. Przede wszystkim instrumentów astronomicznych nie używa się na niestabilnej podłodze. Każdy instrument astronomiczny...
A tutaj musi... widać, że to są drewniane deski pod spodem, czyli to by się jednak minimalnie drgało, ruszało, tak?
Tak.
I z pomiarów nici.
I z pomiarów nici. Pomiary i tak są zawsze obarczone jakimś błędem, ale gdyby to jeszcze się ruszało, nie stało dokładnie w poziomie, nie było zniwelowane, to już zupełnie.
A możemy podejść tam bliżej? Chodźmy pod ten obraz, bo tak patrzyliśmy na niego z daleka, a teraz jak podejdziemy bliżej, to będzie można zerknąć na detale, czyli tak, ten wielki instrument prawdziwy, tylko że jeżeli w ogóle, to nie w tym miejscu, bo nie na wieży, nie na ruchomych deskach jakiegoś pomostu czy balkonu drewnianego. On w ręce trzyma, co to jest, cyrkiel?
To jest cyrkiel.
A skąd on cyrkiel w tamtych czasach wziął?
Miał najprawdopodobniej.
Już miał, tak? Czyli tu w porządku jest?
To jest w porządku. Ten cyrkiel jest w porządku.
Ten cyrkiel. A który jest nie w porządku?
Ten, który on trzyma w ręku. Ponieważ to jest kroczek. I cyrkiel to jest jeden z najstarszych instrumentów w ogóle naukowych używanych. Cyrkle były znane już w Babilonii. Zachowały się egzemplarze, najczęściej metalowe. Bo cyrkiel to jest instrument również mierniczy. Były różnej wielkości. Najczęściej były używane drewniane. Natomiast... Jest tu drugi cyrkiel. Nie wygląda dokładnie jak
ten
cyrkiel.
Ten na dole tutaj, tak?
Tak?
Metalowy?
Tak.
I tego nie mógł mieć?
Znaczy nie dlatego, że jest metalowy, Aha. Ale dlatego, że jest to cyrkiel, który był poprzednikiem suwaka logarytmicznego. To jest cyrkiel, który służył do obliczeń.
Matejko pewnie taki gdzieś zobaczył i mu się wydawało, że Kopernik musiał coś takiego mieć.
Taki cyrkiel był na pewno na Uniwersytecie Jagiellońskim. W naszych zbiorach teraz też się znajduje taki cyrkiel. Natomiast ten cyrkiel wymyślił Galileusz. Na nim są rozrysowane linie.
Aha.
Używało się go razem z cyrklem kroczkiem.
Do obliczeń?
Do obliczeń.
Czyli tutaj Matejko przesadził.
Podobnie jak przesadził z lunetą.
No tak? Właśnie tak chciałem zapytać, bo obok prawym dolnym rogu tego obrazu taka normalna luneta z soczewkami, taka rura rozsuwana i tak dalej. Co, nie było wtedy soczewek, czy nie było takich lunet?
Soczewki były, ale lunet nie było. Szkło to jest jeden z najstarszych materiałów. Natomiast technika odlewu szkła to jest już zupełnie inna sprawa. I takie instrumenty soczewkowe były dopiero używane na początku XVII wieku. To nawet nie Galileusz wymyślił, to żeglarze holenderscy wymyślili lunetę.
A ten moment tutaj na tym obrazie to mniej więcej który jest rok, tak?
Ojej, to będzie. No. Trudno powiedzieć, w jakim wieku przedstawił do końca, ale tak między 30.
No taki pewnie. Młody jest w miarę Kopernik.
Między 30, a może tak gdzieś 50 rokiem życia, bo wtedy człowiek jeszcze tak z wyglądu się niewiele zmienia, a później zaczyna się zmieniać.
1500?
No ja wiem, 20 parę, 30.
1520 parę, a tu mamy 1600 z kawałkiem, tak?
Tak, no to prawie.
Oj, taki drobiazg. A ta plansza tutaj z tyłu z rozrysowanym układem słonecznym, tak? Czyli
tak.
Ruszył ziemię, a zatrzymał słońce. To tak. By się zgadzało, wszystko w porządku. Słońce w środku, napisane sol, to nawet jest ziemia. Terra zaznaczona i księżyc dookoła.
To się zgadza, bo to jest układ heliocentryczny, jaki rozrysował Kopernik i taką ilustrację mamy w rękopisie Mikołaja Kopernika.
Tylko czy to nie było tak, że on to zrobił, kiedy był starszy troszkę?
Nie. Mikołaj Kopernik pierwsze swoje myślenie o tym, jak jest zbudowany Wszechświat i pierwsze pismo na temat budowy Wszechświata napisał około 1507 roku. Nazywało się Komentarzyk, tłumaczenie z łaciny. I ono się nie ukazało drukiem. Ono się zachowało w trzech odpisach. Było po prostu rozesłane do przyjaciół, do uczonych. Natomiast mamy oczywiście w Krakowie, w Bibliotece Jagiellońskiej, rękopis dzieła De Revolutionibus, gdzie taki właśnie wizerunek Układu Słonecznego jest umieszczony.
Czyli tego słynnego dzieła o obrotach sfer niebieskich, tak?
Tego słynnego dzieła o obrotach.
Chodźmy dalej, bo tu jest bardzo dużo rzeczy. Portrety Mikołaja Kopernika, momencik, zatrzymajmy się tutaj. A którym jest ten Kopernik prawdziwy? Bo na każdym wygląda troszkę inaczej.
Myślę, że te, które są, te malarskie portrety, są bardziej wiarygodne, prawdziwe. Chociaż ten, który jest w grafice...
Tu jest inny Kopernik.
Pierwowzór.
XVI-wieczny Kopernik.
Tak, pierwowzór do powielania wielokroć portretów jego malarskich stanowił drzeworyt XVI-wieczny. Mówi się, że był może autoportretem wykonanym przez samego Kopernika. Czyli widzimy mężczyznę, który ma wyrazistą takie cechy.
Czyli to może być on nawet własną ręką wykonany,
może
tak?
Być. On nie ma dowodów. Są takie przypuszczenia specjalistów, badaczy, że to mógł wykonać własny portret. Na podstawie tego wizerunku powstawało potem wiele innych malarskich, tak zwany strasburski, tak zwany toruński. Te, które są zachowane w malarstwie, ale także te, które wykonywano w rzeźbie.
Ten autor tutaj chyba prawdziwego Kopernika nie widział. Kompletnie inna postać.
Tak, to jest zgromadzenie wokół tego portretu także innych wizerunków Kopernika, bo widzimy, że
to on
jest
tutaj
obraz...
kilka różnych, tak, na jednej grafice jest... zamieścił, tak. Na zasadzie wybierz sobie, który Kopernik jest najbardziej prawdziwym Kopernikiem.
Być może taką miał intencję. To jest
1843 rok.
To jest XIX wiek, więc maniera taka zupełnie inna, graficzna i nieporównywalnie jest z tymi wizerunkami, które my znamy, a często właśnie jest pokazywany Kopernik jakby łączony z dwoma dziedzinami, którym się zajmował. Czyli z astronomią
i z medycyną. No tak.
Jeśli tu na tym przedstawieniu widzimy go z gałązką kwiatu konwali.
Co ona ma symbolizować?
Roślina medyczna lecznicza i symbol Kopernik jako lekarz. Ale na tym portrecie Za nami jest pokazywany z najbardziej popularnym przyrządem astronomicznym astrolabium i to jest wtedy...
Astro co? Astrolabium?
Astrolabium, tak.
No ale tu jest Kopernik zupełnie taki inaczej. To może przyrząd jest taki jak prawdziwy, ale on to...
W młodzieńczym wieku jeszcze wydaje się być przedstawiany i proszę zwrócić uwagę,
astrolabium to są te takie sfery tu połączone ze sobą?
To jest takich kół, tak, centrycznie połączonych ze sobą. Ja chcę powiedzieć o tym portrecie, że najczęściej właśnie ukazywany jest w takim przedstawieniu, kiedy te włosy sięgają niemal do ramion, zakrywają uszy, oczywiście w czarnej sutannie, bo to był człowiek kościoła, to był członkiem warmińskiej kapituły katedralnej, z jakąś niewielką koronkową wypustką i z czerwonym takim bezrękawniku.
Patrzę sobie tutaj na tę twarz, to tak... Chciałbym to jakoś delikatnie powiedzieć. No zbyt urodziwy nie był chyba.
Myślę, że to pokazują również inne portrety, że nie był zbyt urodziwy, takie wyraziste kości policzkowe, jakby nieco skrzywiony, zniekształcony nos. Te włosy, które tak no, stwarzały, nawet kiedyś powstała taka teoria, jak ktoś obcinał tak krótko włosy do uszu, to mówiło się, że masz fryzurę na Kopernika. Z tego był tak popularnie znany.
Ja to Kopernika pamiętam z banknotów, bo to była zupełnie inna sprawa. Czy z monet przecież. Monety, to były czasy. No, 1000 złotych Kopernik to było coś.
Ogromna kolekcja, którą prowadzimy, pozwala nam przez wieki przejrzeć, jak Kopernik był pokazywany. Największy taki może czas obfity w tego typu powstawaniem jest rok kopernikowski 1973, 500-letnia rocznica urodzin i wówczas bardzo dużo...
To by wszystko pasowało. Najpierw akcja Fromborg, 67 i potem rok kopernikowski, kilka lat później jest okazja, jest rocznica.
Bardzo dużo wydarzeń wiązało się z rokiem kopernikowskim, bo i szkoły, które nosiły imię Kopernik, i obserwatoria astronomiczne, planetaria, różne obiekty typu medycznego, lecznicze, szpitale, a jednocześnie fundowano bardzo dużo pomników, którymi chciano uhonorować obecność, czy związek, czy patronat tego wielkiego uczonego na swoim miejscu.
Bardzo dobrze. Chodźmy dalej.
Bo przy tym jesteśmy, chciałam zwrócić uwagę na kartografię. Pokazywanie map nawiązuje jakby do wcześniejszych działań czy zainteresowań Kopernika, ponieważ wiadomo, człowiek renesansu zajmował się wieloma dziedzinami, ale także zajmował się kartografią. On z Bernardem
Sam rysował mapy też?
Z Bernardem Wapowskim nie rysował, ale podawał dane. Dane, które umiał zmierzyć. Bernard Wapowski, taki kartograf krakowski, zwracał się do Kopernika z prośbą, żeby nie musiał tutaj jechać na północ, żeby pomierzył mu odpowiednie fragmenty terenu, które potem Wapowski naniósł na mapę.
Jeden mierzył, wysyłał drugiemu, drugi rysował. To nie tylko zatrzymał słońce, a ruszył ziemię, ale wynalazł pracę zdalną na odległość, a teraz niektórzy myślą, że to tworząc dopiero mapę, przy wirusie.
Tak to można uznać. Dzisiaj taką współpracę zdalną wówczas już była prowadzona.
Co wiemy o Koperniku w ogóle? Jaki on był? Co wiemy o nim prywatnie na przykład? Czy w ogóle coś wiemy?
Był osobą w pewnym momencie bardzo kontrowersyjną i bardzo badaną. Jego życiorys, jego...
Bo dużo zrobił, no zrobił ważną rzecz.
Tak, to co zostawił po sobie, czyli dzieło De Revolutionibus i teorię heliocentryczną, spowodowało olbrzymie zainteresowanie jego osobą, ale nie od razu. Na początku to kłócono się bardziej o samą teorię. Przez mniej więcej 200 lat uczeni się zastanawiali, a ta Ziemia się porusza, a może się jednak nie porusza. A może jednak jest w środku, Słońce krąży wokół niej, a cała reszta wokół Słońca, planet. Takie teorie też były.
Czyli teoria Kopernika teorią Kopernika, ale tak nie do końca mu wierzyli, czy to jest prawda.
No nie, tak naprawdę do momentu, kiedy, tak mówiąc trochę kolokwialnie, Newtonowi spadło jabłko na głowę. Ponieważ według prawa grawitacji większe ciało nie może krążyć wokół mniejszego. I w tym momencie już było wiadomo, że to Kopernik miał rację. Fizycznie było to udowodnione.
Ale sam Kopernik, rozumiem, był przekonany co do swojej teorii. Czy też miał wątpliwości?
Kopernik był przekonany do swojej teorii. To, że długo zwlekał z jego publikacją tej teorii,
wynikało
raczej właśnie z rozsądku. Takiego prostego rozsądku, że ona burzy podejście do myślenia o świecie. Burzy uczonym, burzy teologom. Burzy przeciętnemu człowiekowi patrzącemu na świat.
No, ponieważ... Ale przeciętny człowiek patrzący na świat pewnie aż tak głęboko się nie zastanawiał, natomiast uczeni, teologowie to byli ważni ludzie. Tak. I teraz nagle ja głoszę coś, co przewraca wszystko do góry nogami. Dosłownie okazuje się, że wszystkie ich teorie są no, guzik warte.
I właśnie z tego sobie doskonale zdawał sprawę. Zresztą miał relacje z różnych ust, ponieważ on był znany jako astronom sarmacki, który burzy system świata. Tak go określano. Wejdźmy w ten wiek, wiek XVI, wiek reformacji, wiek, kiedy się zaczęto skupiać również na Biblii, na jej przykładach, na języki narodowe, na myśleniu o tym, jak to, skoro w Biblii jest napisane, że Jozue zatrzymał słońce, a jest tak napisane w Księdze Jozłego w pewnym miejscu, to jak to może być, że to jednak ziemia się zatrzymała?
Czy wiemy, co spowodowało, że on się w końcu odważył jednak powiedzieć głośno, czy opublikować to, co wiedział, do czego był przekonany, tylko co trzymał gdzieś tam w swojej głowie w sekrecie?
Myślę, że każdy może sobie przeczytać wstęp, list do papieża, którym rozpoczął. Ja myślę, że wiedział, że już się zbliża do końca swojego życia. A kto spowodował? Pomógł mu w ostatecznej redakcji rękopisu Joachim Retek, który przyjechał do Fromburga i jako matematyk nakłaniał go do publikacji tego dzieła. Bo trzeba wiedzieć jedno, że to przede wszystkim dzieło matematyczne. Teoria jest udowodniona matematycznie. I nawet jak dzieło De Revolutionibus weszło na indeks ksiąg zakazanych, to w samym edykcie było napisane, że dzieło jest dobre do obliczeń matematycznych, natomiast należy w nim wykreślić wszystkie fragmenty, gdzie jest napisane, że Ziemia się porusza.
Czy to prawda, że Kopernik nie doczekał, nie dożył momentu publikacji swojego dzieła, że ono poszło do druku i ukazało się tym drukiem w momencie, kiedy jego już na świecie nie było?
Legenda mówi, że na łożu śmierci widział składki ze swojego dzieła, pierwsze składki, które przyszły do Fromburga.
A prawda jest jaka?
A trudno powiedzieć, niech pozostanie tajemnicą. Raczej określa się go jako samotnika. Natomiast na pewno był życzliwy ludziom. Z tego prostego względu, że na przykład...
Był lekarzem przecież.
No właśnie.
Ale leczył czy nie leczył? Leczył.
Leczył.
Zarabiał na tym?
Kapituła pozwoliła mu ukończyć studia prawnicze pod warunkiem, że dodatkowo skończy studia lekarskie. On był potrzebny dla kapituły i dla biskupów jako lekarz. On leczył ludzi wyżej postawionych, tak powiedzmy, biskupi. Skąd wiemy o tym, jak leczył? Mhm. Wiemy z listów, gdzie polecano go sobie jako lekarza, który zna się na rzeczy i wystawia właściwe.
Czyli pisali, opinie miał dobre, tak?
Opinie miał dobre. Wiadomo też, że konsultował się z ówczesnymi sławami lekarskimi.
Konsultował się, czyli co, kiedy miał jakiś bardziej trudny przypadek, to pisał i pytał, co byś zrobił w takiej sytuacji, czy co radzisz?
Tak mniej więcej, tak to brzmiało. Tak naprawdę on miał bardzo dużo obowiązków, ale astronomia to była jego pasja, jego hobby i z tego został zapamiętany.
A czy wiemy, dlaczego on się w ogóle tą astronomią tak zainteresował? No bo medycyna, można powiedzieć, bardzo praktyczna rzecz, z czegoś trzeba też żyć. Był osobą duchowną, ale co spowodowało, że on w te gwiazdy spojrzał?
Zainteresował się, kiedy był bardzo młodym człowiekiem, kiedy poszedł na studia na Akademię Krakowską. Koniec XV wieku, Akademia Krakowska jest bardzo dobrze rozwiniętą uczelnią, na której stoją bardzo wysoko właśnie nauki przyrodnicze. Astronomia. I przyjeżdżają na studia astronomiczne do Akademii Krakowskiej ludzie z całej Europy. Wykłady z nauk przyrodniczych go zachwyciły. Tam się zainteresował, z tego co wiemy, astronomią i tak zostało.
Bardzo dobrze zrobił.
I bardzo dobrze zrobił.
Opowiedziałem jedynie przebieg mego doświadczenia w Bolonii. Nic więcej.
Bieg planet, ruch czy bezruch Ziemi to wasza sprawa, uczeni doktorze. Ale przestrzegam. Wedle rozkazu Pana istnieje porządek, którego nie odmieni nikt. Jest raj, jest czyściec, jest otchłań piekielna. Tako w niebie, jako na ziemi. Pokażę Ci ten porządek, którego naruszać nie wolno.
Bo bym zapomniał, jeszcze przecież Kopernik ekonomista, czyli ten gorszy pieniądz, co wypiera lepszy, tak?
Tak, to prawo, które sformułował, które dzisiaj jest zwane prawem Kopernika-Greszmana.
Jak to się stało? To z jednej strony lekarz, z drugiej strony duchowny, z trzeciej strony astronom, który burzył wszystko, co wcześniej w głowach różni uczeni ludzie mieli i do tego wszystkiego pieniądze i ekonomia?
Wszyscy mamy do czynienia z pieniędzmi. A w tamtym czasie jeszcze bardziej mniej. Nasze pieniądze to są pieniądze, które są symbolem pieniądza tak naprawdę. Nie ma w nich złota, nie ma srebra, nie ma cennego kruszcu. A w tamtym czasie pieniądz, żeby był pieniądzem, musiał mieć ten cenny kruszec.
Pieniądz był wart tyle, ile cenny kruszec w nim zawarty w środku.
Tak.
No i dlatego te złote monety, srebrne monety.
Krótko mówiąc, dlatego to w ten sposób wyglądało i można było łatwo zaobserwować, że jeżeli ktoś chciał sfałszować monetę, to dawał ten sam nominał, ale mniejszą ilość kruszców w środku. Natomiast człowiek rozsądny wiedział, że jak moneta ma mniej kruszcu, to jest mniej warta i te, które były wartościowe, miały większą ilość kruszcu, a ten sam nominał zachowywał dla siebie, a te mniej warte puszczał w obieg. Stąd z obiegu moneta mniej wartościowa wypierała tą bardziej wartościową. To jest prawo ekonomiczne sformułowane właśnie w XVI wieku. Nazywa się prawem Kopernika-Greszmana, gdyż najpierw, chociaż Kopernik je wcześniej sformułował, to najpierw zapoznano się z pismami angielskiego ekonomisty o nazwisku Greszman, który też to sformułował.
Ale Kopernik był pierwszy.
Był pierwszy i skąd on, no on miał do czynienia dużo z pieniądzem.
Może jak... ktoś go oszukał, może był jakiś poważny problem finansowy i patrząc na to, co się wydarzyło w jego życiu, w życiu kapituły tutaj, w tym wszystkim, co było dookoła, pomyślał sobie do licha, rzeczywiście to jest tak, że ten gorszy pieniądz wypiera lepszy, choćbyśmy nie wiem, jak się starali.
Właśnie, bo on miał ciągle kontakt z pieniądzem, bo jako kanonik pełnił urzędy kanonickie. Był przez około 4 lata zarządcą dóbr kapituły i zbierał czynsze. Miał ciągle kontakt z pieniądzem. On był przez jakiś czas zarządcą kasy budowlanej katedry, więc też był egzekutorem testamentów kanonickich. To wszystko ma przełożenie ekonomiczne, to wszystko się wiąże z pieniądzem. A dodatkowo Kopernik był osobą, która pierwszy okres pobytu na Warmii spędziła na dworze swojego wuja Łukasza Waczenrodę. A Łukasz Waczenrodę woził go ze sobą na zjazdy Stanów Prus Królewskich i tam te wszystkie zagadnienia były również poruszane. Te wszystkie problemy związane z ekonomią tego regionu, bo przecież o tym się rozmawia na takich posiedzeniach, poza tym, że się rozmawia oczywiście o polityce. To było najprawdopodobniej takim zaczątkiem do tego, żeby obserwować, jaki jest ruch pieniądza. A był to też czas, kiedy dążono do reformy monetarnej. To jest taka ciekawostka, z której nie każdy wiedzą. Właśnie od wieku XVI w Polsce od roku mniej więcej 1526-28 od reformy monetarnej króla Zygmunta Starego w Polsce obowiązuje system złotowy i waluta polska nazywa się złoty polski. A Kopernik optował za tą reformą, pisał pisma, pisał, że powinien być ujednolicony pieniądz, to co dzisiaj jest oczywiste dla nas, że państwo ma monopol na bicie monety, krótko mówiąc, to wtedy nie było oczywiste. Mennic było dużo. Poza królewskimi, koronnymi, to były też miejskie.
Bo... I każda mennica, każde miejsce, własna moneta, inny kruszec, inna wartość, jakoś to trzeba przeliczać. To ten Kopernik nie tylko nam załatwił to, że słońce jest w środku, a ziemia lata dookoła, ale jeszcze to, że mamy złotówkę w pewnym sensie.
W pewnym sensie tak on za tym optował. Nie do końca zostało to tak przeprowadzone, jak on optował, ale wtedy została przeprowadzona reforma monetarna.
Pytam, kto to zrobił, nie słyszysz?
Co?
Coście zrobili z tą książką? To jest fałszerstwo, oszustwo! Tytuł był De Revolutionibus, o obrotach, a wy dodaliście ciał niebieskich.
A to tutaj. Nie ma potrzeby, aby te hipotezy były prawdziwe lub choćby nawet prawdopodobne. On i hipotezy.
Ty głupcze!
On przez pół wieku wahał się, aż w końcu zwrócił twarz ku światu i rzekł: oto prawda, prawda, którą dowiodłem.
Dodaliśmy tylko dwa słowa w tytule. No i dwie karty przedmowy.
Tak,
napisałem przedmowę, ale ona jedynie przycisza głos tego dziwnego człowieka.
Po co to zrobiliście?
Na jakim ty świecie żyjesz, mój chłopcze? Ten człowiek przeczy słowom Pisma Świętego. To dzieło rozsadza niebo i nad Rzymem papieża, jak również i nad Wittenbergą Lutra. To dzieło odbiera miejsce sługom Bożym, dowodami matematycznymi łamie prawa teologii. Bez mojej przedmowy nie moglibyśmy tego w ogóle wydrukować. Nikt nie odważyłby się tego wydrukować. Nigdy!
W filmie Kopernik rolę mistrza Mikołaja zagrał późniejszy 40-latek, czyli Andrzej Kopiczyński, a reżyserowali ten obraz Czesław i Ewa Petelscy. A ja pojechałem dalej, bo Kopernik to przecież nie tylko Fromburg. Jak byłem we Fromburgu, powiem szczerze, teraz będzie trudny fragment naszej rozmowy, to oni mi powiedzieli, panie redaktorze, żaden Toruń, Fromburg to jest Kopernik. Jak no jestem tak, u was, to mi wszyscy mówią, nie, Fromburg, to Toruń, panie Romku, czyj on jest?
Nie wiem, czy to jest właściwe pytanie, czyj on jest. No niewątpliwie urodził się w Toruniu. 19 luty 1473 to jest nie tylko w Toruniu zresztą bardzo ważna data i tutaj do 18 roku życia spędził swoje dzieciństwo, ale jeżeli to jest postać, która tak jest dla nas ważna i w sensie takim symbolicznym też tak wiele dokonała, prawda, ma takie wielkie zasługi, no to ten okres dzieciństwa musi być niezwykle istotny też dla tej postaci z punktu widzenia kształtowania się jego późniejszych
zainteresów. I to jest argument, że Toruń jest najważniejszy.
No
tak?
W tym sensie
wie
tak.
Pan, Krzysztofa Kolumba kłócą się trzy miasta, tu jest nieźle, bo to tylko dwa się kłócą o Kopernika.
Nie, tu jeszcze Olsztyn też Olsztyn? Jest mocny w grze, oczywiście, no był w Olsztynie i też sobie do... A ja bym powiedział jeszcze nawet więcej, Lubawa. Lubawa to jest bardzo niezapomniane miasto.
Lubawa?
Dlatego, że w Lubawie, prawdę mówiąc, powstało De Revolutionibus Orbium Celestium. To nie tylko astronomia. Tutaj zainteresowania ekonomiczne Kopernika są bardzo istotne. Zresztą przypada 500. rocznica wygłoszenia tego jego prawa ekonomicznego w Grudziądzu.
Że gorszy wypiera lepszy. Pieniądz, tak.
Tak, że gorszy pieniądz wypiera lepszy, co świadczy oczywiście o słabości pieniądza i co doświadczamy dzisiaj w takim brzydkim słowie na i inflacja, prawda? W jakim stopniu?
Ja bym powiedział, panie Michale, że to jest troszkę tak jak w życiu, bo to nie tylko z pieniędzmi to prawo obowiązuje, że gorszy wypiera lepszy. Jak patrzę na to, co się dzieje dookoła czasami, to też mam wrażenie, że gorsze wypiera lepsze. Wszędzie, w każdej dziedzinie do licha. No
to, znaczy, w ekonomii to jest jeszcze takie mądre słowo, tezauryzacja.
A co w tym domu Kopernika macie? Takiego ciekawego, co może powiedzieć, o, to po naszym wielkim
przede
mistrzu.
Wszystkim to jest dom, który należał do rodziny Koperników. Późnogotycka kamienica, która zachowała się do dnia dzisiejszego, można powiedzieć, w takim stanie nienaruszonym. Zachowała się stolarka, mury tego domu i to jest takie świadectwo tego, jak ludzie żyli.
A co oni robili? Czym się zajmowali?
No, to jest bardzo dobre pytanie. Ojciec Mikołaja Kopernika był kupcem, tak więc mówiliśmy o ekonomii kilka minut temu i to nie jest takie bez znaczenia. Ten świat ekonomiczny, albo inaczej, taki świat życia, można powiedzieć w cudzysłowie przyziemnego, gospodarczego, był bardzo Kopernikowi bliski. On to obserwował w swoim dzieciństwie. Całe jego otoczenie bliskie to byli kupcy toruńscy, również gdańscy. Sam ojciec przybył jako kupiec z Krakowa i osiadł tutaj w Toruniu. Tak więc ta linia Kraków, Toruń, Gdańsk była taką bardzo mocną osią, wokół której ta rodzina gdzieś się obracała. I to życie mieszczańskie właśnie w naszym muzeum wydaje mi się, że jest najciekawiej pokazywane, jak ten człowiek w młodości, jak to jego życie w młodości mogło wyglądać. Jak oni spali, jak jedli, jak ten dom wyglądał.
Kto po kolei? Miał własny pokój, czy nie miał?
Nie, właśnie nie miał własnego pokoju.
I to nie było nic dziwnego wtedy chyba, że nie miał takie czasy.
To jest pierwsze takie zdarzenie, z którymi też dzielimy się z tym wrażeniem, kiedy zwiedzający nam o tym mówią, że to jest w zasadzie jedna izba, jeden tylny trakt zarezerwowany dla rodziny.
Moment, cała reszta, dla wszystkich?
Dla wszystkich, to jest właśnie.
Czyli i mama, i tata też w tej jednej izbie, tak? Tak
to było. Dzisiaj sobie wyobrażam, że każdy ma swój pokój. Wówczas to wyglądało trochę inaczej. Natomiast, co warto podkreślić, cała ta przestrzeń pozostała, była zarezerwowana na magazyn towarów. To życie późnośredniowieczne, to jest bardzo ważny element naszego muzeum, ale oczywiście nie tylko. Pokazujemy kolekcję przyrządów naukowych, którą gromadzimy. Nie mamy żadnego obiektu przyrządu naukowego po Mikołaju Koperniku. One się niestety nie zachowały do dnia
dzisiejszego. On też miał niewiele.
Kopernik nie obserwował za pomocą szkła. Oprzyrządowanie miał całkiem nieźle, bo to były co najmniej trzy instrumenty, ale i one jeszcze po jego śmierci istniały, bo wysłannicy innego astronoma duńskiego, Tycho de Brahe, zakupili to instrumentarium po jego śmierci i wywieźli do Danii. Ale niestety tam spłonęło w Danii w obserwatorium Tycho de Brahe, tak więc szkoda. Natomiast po Koperniku w dużej mierze zachowały się dokumenty i książki, które też w jakiejś większej liczbie są obecnie w Szwecji, w Uppsali, z przyczyn historycznych.
Wiemy, wiemy, tak? Wiemy, wzięli, nie oddali do dzisiaj, choć mogliby oddać.
Wiemy, gdzie jest ta przyczyna. Tak więc tych obiektów zbyt wiele nie ma. Natomiast tak się akurat złożyło, że u nas była rocznica urodzin Jana Heweliusza, innego słynnego astronoma gdańskiego. I u nas w zbiorach jest cyrkiel Jana Heweliusza, bo on go podarował toruńskiemu gimnazjum akademickiemu. I to jest jedyny przyrząd, który też się po Heweliuszu zachował do
cyrkiel taki do pomiaru odległości, czy cyrkiel do pomiarów kątowych, bo one służyły w kiedyś do pomiaru odległości.
I odległości, i kalkulator, i bardzo skomplikowany
kalkulator.
Dokładnie.
Że jak suwmiarka coś
jak
takiego.
Jak suwmiarka.
Kto wie, co to jest suwmiarka dzisiaj?
To mamy, to można zobaczyć i bardzo zapraszamy.
Niech pan wszystkiego nie zdradza. No coś musimy zostawić takiego, żeby przyszli do was i zobaczyli. Dom Kopernika, Michał Kłosiński. Panie Michale, wspaniale pan opowiada. Czuć, że pan kocha tego Kopernika. Ale to wielki człowiek był naprawdę. Dziękuję Panie bardzo.
Dziękuję bardzo, również. We'll be right back.
Kowalski, znakomity astronom, Planetarium Toruńskie, też powiedział, chłopak sąsiedztwa, tak, panie
Jerzy? Pewnie, że tak, oczywiście. I on tutaj przecież się urodził, no, ale tutaj miał pierwszy kontakt z gwiazdami i często o tym zapominamy. No bo tak naprawdę w młodości zdobywamy pasję, prawda? A potem je kontynuujemy. Potem na przykład idziemy na studia.
Myśli
i tak
pan,
naprawdę,
że on w młodości tego bakcyla astronomii, myślę, w młodości tą bakcyla do handlu, czyli to ekonomia. Ten gorszy pieniądz, co wypierał lepszy. Tata handlował, to może tak, nie?
Chyba nie, ale no właśnie, my dzisiaj możemy odtworzyć wygląd nieba z czasów, kiedy był w Toruniu, bo przypominamy, on tutaj się urodził i do 18 roku życia tu biegał między tymi kamieniczkami i też oglądał niebo. No właśnie, okazuje się, że były fenomenalne zjawiska astronomiczne. Na przykład,
wtedy?
Tak, prawie doszło do prawie całkowitego zaćmienia słońca. No proszę sobie wyobrazić, maj, więc pewnie pogoda była dosyć dobra i tuż przed studiami w Krakowie, a więc to były ostatnie miesiące, kiedy był jeszcze tutaj w Toruniu, miał 18 lat, doszło do prawie całkowitego zaćmienia słońca. Zrobiło się troszeczkę ciemniej. Musiał to widzieć. Co więcej, chodził do szkoły przy Katedralnej. Wiadomo, że w tej szkole były tabele zaćmień. Nauczyciel także interesował się, aha, no właśnie tymi zjawiskami. Wierzymy w to, że powiedział, słuchajcie młodzi, coś się będzie działo na niebie, my tutaj mamy zanotowane, że będzie wspaniałe zjawisko zaćmienia słońca. A popatrzcie, maj, pogoda prawie pewna.
Zaraz, czyli można powiedzieć tak, że być może dzięki temu, że wtedy, kiedy Kopernik dojrzewał, jakby wybierał swoją przyszłą drogę życiową, było takie poważne zaćmienie słońca, nie, że tam malutkie kawałeczek, jak to ostatnio byliśmy, no to może to zdecydowało o jego losach, jego drodze
życiowej.
No właśnie, życiowej.
Chcemy w to wierzyć. Nie ma żadnych zapisków, ale no wierzymy w to, że być może tak się właśnie zaczęło w przypadku Mikołaja Kopernika. Jeżeli faktycznie w jego szkole był człowiek, który zajmował się, no może nie astronomią,
ale
tak
coś
naprawdę,
wiedział.
Coś wiedział, bo miał księgi i było wiadomo, że coś na niebie może się wydarzyć, no to wierzymy w to, że było takie zdanie. No chłopaki, popatrzcie na niebo, bo coś się będzie działo.
No dobrze, to co się wydarzy w 2023 roku? Bo podobno w gwiazdach jest wszystko zapisane. Więc jak pan patrzy w te gwiazdy, kometa nie przeleci nam w tym 2023?
Tak, przeleci. Tak naprawdę my się uśmiechamy i od razu, jeżeli słuchają nas astronomowie, to sobie pewnie myślą, no astronomowie, co zajmują się astrologią, to nie wypada. No i rzeczywiście, chociaż sam Kopernik rzeczywiście...
Horoskop mu postawiono przecież, tak, no to skoro mu postawiono horoskop, bo zamówi, to jednak musiał coś wierzyć w tą astrologię.
Tak, ale
no?
Potem astrologia i astronomia się rozeszły, bo tak naprawdę astrologia, no to jest co? Dobra metoda na zarabianie, prawda? Można napisać cokolwiek, nieważne, czy się sprawdzi, ważne, żeby na tym zarobić. Astronomowie nie, astronomowie chcą zrozumieć, jak to wszystko działa. Chodzi właśnie o rozwój nauki. No ale rzeczywiście z przymrużeniem oka możemy sobie pomyśleć o takiej komecie, która faktycznie
A
no,
taka poważna
straszyć.
Kiedy przyleci w takim
A,
razie?
Właśnie, chodzi
kiedy?
O to, że nie wiadomo.
Jak to nie wiadomo?
Jasne komety nie. Jasne komety pojawiają się zupełnie nieoczekiwanie. Na przykład 90. lata, kometa Hale-Bopp albo Hyakutake. To były dopiero komety, które wisiały dobrych kilka wieczorów, czy nawet ponad tydzień na niebie i rzeczywiście były prawie najjaśniejszymi obiektami. Ja pamiętam, był taki zamglony wieczór, świecił księżyc i kometa, nic więcej na niebie. Czekamy na taką kometę naprawdę jasną, która pojawi się i która będzie widoczna nawet z rozświetlonego centrum miasta. Kiedy? Nie wiadomo. Bo właśnie komety, jak koty, chodzą
zaskoczenia,
własnymi
ścieżkami. Tak?
Tak, możemy popatrzeć tylko na statystykę. Jasne komety pojawiają się średnio raz na 10-15 lat.
Jerzy Rafalski, astronom Toruńskie Planetarium. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Wszystkiego dobrego.
Aż dziwne, że w muzyce rozrywkowej tylko jedna polska artystka zdecydowała się na poważne wykorzystanie postaci Kopernika. To Basia Trzecielewska, która umieściła Kopernika na równi z Fryderykiem Chopinem i Marią Skłodowską-Curie. To rok 1990. Jeszcze czarna, tradycyjna płyta. Proszę posłuchać i dobrze pomyśleć o naszym wielkim rodaku. Cause I'm here chasing love in my land of great romantics. I'm the biggest dreamer of them all. No way to stop their desire to change and to improve our world. One invented Esperanto, ready to move and to try something new. I'm convinced that Chopin too would pick samba if he had a chance to groove. Though it's true that I only know very few simple words of your language. I've practiced it, I've decided, because the only words we need to communicate. Don't know, we don't even realize.
Thank you.